Niedzielę 13 maja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy widzów telewizji Trwam, witamy słuchaczy Radia Maryja oraz przybyłych do naszego studia gości. Nim rozpoczniemy nasze spotkanie i rozmowy nieokończone, jak zawsze, jak jest w tradycji naszych spotkań, rozpocznijmy je modlitwą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Królowo niebios, wesel się, alleluja. Bo ten, którego nosić zasłużyła, alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja,
bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja.
Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencjach naszych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Raz jeszcze wszystkie intencje Ojca Świętego Benedykta XVI polećmy Matce Najświętszej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Już za chwileczkę serwis informacyjny, który jak zawsze o tej porze przygotowuje warszawski oddział telewizji Trwam, a po serwisie informacyjnym rozmowy niedokończone. Jak można usłyszeć i zauważyć, w naszym studio są już goście dzisiejszych rozmów niedokończonych. Goście, którzy przyjechali specjalnie z Jasnej Góry, z centrum Polski, można powiedzieć z duchowego centrum Polski. Witam ojca profesora doktora habilitowanego Zachariasza Jabłońskiego oraz ojca Kamila Szustaka. Zawsze, codziennie niemalże możemy ojców widzieć i słyszeć w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Dzisiaj witamy serdecznie w naszym studio i już teraz zapraszamy wszystkich na rozmowy niedokończone, a rzecz oczywiście będzie dotyczyła i temat naszych rozmów Królowej Polski i naszego Narodowego Sanktuarium na Jasnej Górze. Zapraszamy, a teraz łączymy się z Warszawą.
Szczęść Boże, Tomasz Burza, witam i zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Trwam i Radia Maryja. W niedzielę dobrego pasterza odszedł do Pana ksiądz arcybiskup Kazimierz Majdański, wieloletni biskup szczecińsko-kamieński, wielki przyjaciel Ojca Świętego Jana Pawła II. Cudownie uratowany z obozu koncentracyjnego, całe życie poświęcił obronie życia i rodziny. Dla wiernych był uosobieniem prawdziwego pasterza i ojca. Jego życie naznaczone cierpieniem przebiegało pod znakiem świadectwa niezłomnej wiary. Wiary wypróbowanej w najbardziej dramatycznych okolicznościach. Uwięziony przez gestapo stał się przedmiotem pseudomedycznych doświadczeń. Po uwolnieniu z obozu w Dachau ksiądz arcybiskup poświęcił całe życie obronie nienarodzonych. Jest założycielem pierwszej na świecie placówki naukowej zajmującej się rodziną. Odszedł w dniu dla niego symbolicznym, w rocznicę uratowania z obozu koncentracyjnego Dachau. Miał 91 lat, 62 lata w kapłaństwie. Wszyscy wierni są wezwani do modlitwy o powołania kapłańskie. Przypomniał to Ojciec Święty Benedykt XVI podczas popołudniowego spotkania na modlitwie Regina Celi w Watykanie. W niedzielę Dobrego Pasterza papież modlił się o dar wytrwałości dla kapłanów.
Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna tydzień modlitw o powołania kapłańskie.
Domenica del Buon Pastore.
Prośmy o dar wytrwałości dla wszystkich kapłanów, aby pozostali wierni modlitwie, sprawowali msze święte z oddaniem, aby żyli wsłuchani w Słowo Boże i przyswajali sobie dzień po dniu uczucia i postawy Jezusa Dobrego Pasterza. Tymi słowami Ojciec Święty modlił się za kapłanów i osoby konsekrowane. Zwracając się do Polaków, papież nawiązał do Ewangelii świętego Mateusza. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Otaczajmy modlitwą tych, którzy wielkodusznie odpowiedzieli na wezwanie Chrystusa, powiedział papież, błogosławiąc i pozdrawiając Polaków.
Pozdrawiam Polaków!
Na niedzielną modlitwę w Watykanie przybyły dziesiątki tysięcy wiernych. Rano w bazylice świętego Piotra Benedykt XVI udzielił święceń kapłańskich 22 diakonom z diecezji rzymskiej. Był wśród nich Polak pochodzący z Krosna, Mirosław Ziomek.
W Gnieźnie odbyły się uroczystości ku czci głównego patrona Polski, świętego Wojciecha. W mszy świętej, której przewodniczył metropolita praski ksiądz kardynał Miloslav Wilk, wziął udział kilka tysięcy wiernych, w tym z Czech, ojczyzny męczennika. Eucharystię transmitowało Radio Maryja i Telewizja Trwam. Obchodzący 50-lecie święceń kapłańskich ksiądz arcybiskup gnieźnieński Henryk Muszyński przypomniał, że święty Wojciech, który 1000 lat temu ewangelizował Polaków, Węgrów i Prusów, winien być obecnie drogowskazem w jednoczeniu się Europy.
Wolnej ojczyźnie czcimy go dzisiaj nie tylko jako pierwszego chronologicznie patrona Polski, ale także jako świętego i jeszcze niepodzielonego Chrystusowego Kościoła i patrona coraz pełniej jednoczącej się Europy.
Szczególnym świadkiem i spadkobiercą plonu męczeństwa był Jan Paweł II, który w czasie pierwszej pielgrzymki w 1979 roku w Gnieźnie przypomniał wkład świętego Wojciecha w dzieje chrześcijaństwa i Europy. To wtedy, jak podkreślił metropolita krakowski ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, zaczęła się zasadnicza odnowa Europy i Polski.
Tu rozpoczęła się największa bezkrwawa rewolucja, która dała głos tym, którzy nie mieli żadnego głosu. Tu w jakiejś mierze zaczął się demontaż murów ideologii, która zniewalała narody, usiłowała pozbawić człowieka godności stworzenia Bożego, odzierała go z prawdy o nim samym, o jego ostatecznym przeznaczeniu.
A teraz o embargu na polskie mięso. Rosja zgadza się na dostawy polskiego bydła rasowego. Stawia jednak warunki. Pierwszy z nich to polskie pochodzenie zwierząt. Drugi posiadanie specjalnych certyfikatów. Rosjanie bardzo dobrze wiedzą, że ten drugi warunek jest nie do spełnienia.
Rosyjska zgoda na dostawę polskiego bydła rasowego to zagranie czysto polityczne. Moskwa wie bowiem, że polskie gospodarstwa nie mają certyfikatów Rosjelhoznadzoru. Wczoraj Rosyjska Federalna Służba Nadzoru Weterynaryjnego wydała oświadczenie, w którym zgadza się na dostawę polskiego bydła rasowego. Tymczasem polskie Ministerstwo Rolnictwa jak dotąd nie otrzymało żadnych stosownych dokumentów w tej sprawie. Ponadto polskie gospodarstwa nie posiadają certyfikatów, których domaga się Rosja. Zdaniem polskich władz ruch Moskwy nie jest złagodzeniem embarga na polskie mięso i produkty roślinne, a jedynie próbą pokazania bycia elastycznym.
W Estonii nadal niespokojnie. Podczas minionej nocy zatrzymano ponad 200 osób. Zamieszki, które trwają już trzecią noc, wywołało usunięcie pomnika żołnierzy sowieckich w Tallinie. Według pierwszych ustaleń podczas przenoszenia pomnika miał on zostać uszkodzony i pocięty na części. Estońskie MSZ zaprzecza jednak tym informacjom.
Według ustaleń policji ta noc pomimo kilkuset zatrzymań była dużo spokojniejsza niż poprzednie. Zatrzymywano głównie po to, aby zapobiec aktom wandalizmu ze strony agresywnych nastolatków. Najwięcej incydentów miało miejsce w stolicy Estonii, Tallinie, a także w Narwie, małej miejscowości graniczącej z Rosją. Zamieszki rozpoczęły się po tym, jak władze Estonii nakazały zdemontować pomnik żołnierzy sowieckich. Wywołało to zdecydowany sprzeciw Rosji i mniejszości rosyjskiej zamieszkałej w Estonii. Pomimo tego, że Estonia od 3 lat należy do Unii Europejskiej, Rosja wciąż nie może pogodzić się z jej niezależnością. Od wczoraj rosyjska Duma Państwowa naciska na rząd, aby ten wprowadził sankcje gospodarcze wobec Estonii. Kilka sieci handlowych już wycofało estońskie produkty ze swojej oferty. Estońskie MSZ wyjaśniło, że pogłoski o zniszczeniu pomnika są nieprawdziwe, a jednocześnie poinformowało, że będzie on przeniesiony na cmentarz wojskowy, gdzie spoczywają żołnierze sowieccy.
Trwa długi majowy weekend. Niestety jego pierwszy dzień dla wielu osób zakończył się dramatycznie. Nadmierna prędkość, niezachowanie należytej ostrożności i alkohol. To wystarczy, aby doszło do tragedii na drodze. Mimo że ruch na polskich drogach jest mniejszy niż spodziewała się policja, to pierwszy dzień długiego weekendu był dramatyczny. Zginęło 10 osób, 159 zostało rannych. Niestety nie świadczy to dobrze o odpowiedzialności kierowców, a jeśli dodamy do tego jeszcze jedną daną statystyczną, będzie to smutna charakterystyka.
Będziemy ją zatrzymywać.
Policjanci zatrzymali 452 pijanych kierowców. Nie zrażała ich nawet szybka kara. Od marca działają sądy 24-godzinne, które w trybie przyspieszonym mogą skazywać m.in. osoby, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu. Policjanci przestrzegają, że nawet wypicie jednego piwa jest dla kierowcy i nie tylko niebezpieczne. Ten długi weekend będzie właśnie dla policjantów szczególnie pracowity. Oznacza to więcej patroli na drogach i w miejscowościach turystycznych. Jutro na północy i w centrum okresami pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze kraju pogodnie. Temperatura w dzień od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 15 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany północny. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1016 hektopaskali. To wszystko, co przygotowaliśmy w tym serwisie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następne wydanie o godzinie 20. Z Panem Bogiem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witamy naszych widzów, witamy również i słuchaczy, a nade wszystko witamy gości przybyłych do naszego studia, a są z nami ojciec profesor doktor habilitowany Zachariasz Jabłoński i ojciec Kamil Szustak. Cieszymy się Waszą obecnością, a rozmawiać dzisiaj chcemy o Matce Bożej Królowej Polski. O tym, że wraz z nią chcemy się przypatrywać powołaniu naszemu, wszakże jest to też i hasło tego rocznego roku duszpasterskiego. A przypatrywać się chcemy powołaniu naszemu w wymiarze ewangelicznym i narodowym. Ojcze profesorze, ojciec już ile to lat można powiedzieć jest tak blisko Matki Bożej? Na Jasnej Górze.
Wydaje mi się, że prawie od urodzenia, może nawet wcześniej. Jakoś matka, jestem takim dzieckiem, jak się mówi, wyproszonym po 5 latach małżeństwa. Jestem pierwszym synem, pierworodnym, potem miałem, mam 4 siostry. I od początku swojej młodości, znaczy bardzo dziecinnych lat, pierwszą pielgrzymkę pamiętam, chyba miałem 5 lat. Jechało się wtedy takim wagonem towarowym, były tylko jakieś tam ławki. Miałem jakiegoś Jasia, takiego Jaśka, dźwigałem go na plecach, on mi służył za podwórek i poduszkę do spania, ale to już... A potem tak się zdarzyło, że wstąpiłem do Paulinów. Nie wiem, czy można tak mówić, że się zdarzyło.
Tylko... Po cudownym zdarzeniem Bożym.
Oczywiście, tak.
I już praktycznie przez ścianę z Matką Bożą się obcuje. ku jej chwale. Ojcze Kamilu, tutaj ojca droga chyba do Wszedjasnogórski obraz jest troszeczkę krótsza niż ojca profesora.
Krótsza z tego względu, że profesor pochodzi z królewskiego miasta Brodowa, to już gdzieś na pograniczu Kujaw. To jest trochę daleko od Jasnej Góry, a przynajmniej 100 km bliżej ze Świętokrzyskiego, ale też od samego dzieciństwa. Pierwsze spotkanie to dokładna data 21 listopada 1978 roku. I tyle pamiętam z pierwszego pobytu na Jasnej Górze. Straszliwy tłok w kaplicy i otwarcie cudownego obrazu i wisiałem na kracie, ponieważ bałem się, żeby mnie nie zgnietli. Wtedy delegacje przyjeżdżały poszczególnej diecezji po obraz, który miał przed jubileuszem 600-lecia nawiedzać polskie rodziny. Takie było pierwsze spotkanie, a potem to już nieustannie każde.
Można powiedzieć, nieustanne spotkania z Maryją. Towarzyszycie Matce Bożej, ale też i towarzyszycie nam, gdyż dzięki przekazowi Radia Maria i Telewizji Trwam codziennie możemy łączyć się z cudowną kaplicą i z sercem Polski, można powiedzieć.
No, jeszcze szerzej myślimy o tym przekazie, przecież na całym okręgu ziemi dzięki Radiu Maria i Telewizji Trwam jesteśmy i za to jesteśmy wdzięczni ojcom, dyrektorowi. Ojcom, którzy nam udostępniają, wprowadzają, zapowiadają, potem trochę się denerwują, jak przedłużamy modlitwę. Też tak bywa.
Chcemy dzisiaj właśnie rozmawiać o tym, że z Maryją chcemy przypatrywać się powołaniu naszemu. Rola Matki Bożej właśnie w powołaniu, ale rola zarówno w powołaniu osobistym, jak i w powołaniu narodu i tutaj nasze miejsce, jakie odkrywamy i jakie potrafimy zdefiniować, ojcze profesorze.
No właśnie, trudną definicję może powiem opisowo. Ja zacznę od takiego faktu, który chyba datuje się 14 albo 15 kwietnia. Ja wychodziłem gdzieś tam przed bazylikę, ktoś mnie tak zaczepił i mówi, kto w Polsce rządzi? Zaczął wymieniać pewną nację, żeby nie posądzano nas na antysemityzm, to pominiemy tą nazwę, potem wymieniam oczywiście naszych towarzyszy w przeszłości, potem jeszcze jakąś organizację, jak mówimy trochę przekornie, z sierpa i młota się zmieniło na młot i cyrkiel i tak dalej. No i właśnie, to jest to cały problem, że możemy przez różne wydarzenia myśleć kategoriami takich faktów, które się jakoś specjalnie interpretuje, ale także możemy spojrzeć teologicznie głębiej. Dzisiejsze to spotkanie chcielibyśmy naznaczyć tym jakimś głębszym spotkaniem i zaprosić do jakiegoś biegu. Ojciec jest młodszy, jak mówi, więc my razem z ojcem Kamilem w tym biegu do serca Królowej Polski spieszyć się, żeby tą uroczystość, która będzie jakimś wydarzeniem, jak zawsze, przeżyć w sposób jakiś bardziej pogłębiony i to trydwum w jakimś znaczeniu nasycić większą modlitwą. Gdzie święty Jan Paweł II mówił, że tam bije serce matki, trzeba przykładać ucho do tego miejsca, żeby słyszeć, jak bije ono w sercach, w sumieniach narodu. I to jest taka próba tego słuchania, ale musi się zacząć od indywidualnego naszego spotkania z Matką Najświętszą. To pierwsze spotkanie zresztą przywoływane niejednokrotnie w ramach audycji, między innymi myślę o ojcu, ale księdzu biskupie Dydyczu. Mówił o Maryjnym powołaniu, to jej fiat, gdzie ona przyjmuje Bożą propozycję i staje się do Bożej dyspozycji poprzez aprowadzę tej Bożej propozycji, krótko mówiąc. Oczywiście ja tutaj bardzo upraszczam i my w tej świętujemy Matkę Bożą jako Królową, to też pytamy się o to nasze jestem. I też wspomniał apelu. Każdy apel jest przywoływaniem jej obecności, ale ona jest z nami. I właśnie pytamy się o to jestem. Ojciec Święty nam przy okazji pobytu na Jasnej Górze wielokrotnie pokazywał tą przestrzeń jestem. Jestem, ja myślę tylko chyba jakieś problemy, które stawiam i rzucam. Bardzo zależy od tego, jak ja to jestem rozumiem, czy przyjmuję jako dar Boży moje życie i wtedy za to czuję się odpowiedzialny. I teraz jeszcze ważna sprawa, jeszcze to jest dar Boży, jeszcze jestem tym, który wierzy w Boga Stwórcę, Boga Ojca Stwórcę, to też inaczej na życie swoje patrzę, inaczej je układam i także inaczej na życie innych spoglądam. Właśnie gdyby więcej mówić i przeżywać tą rzeczywistość, że Bóg jest Twórcą, na pewno by sytuacja naszych rodzin, cały ten kontekst, chociażby społeczno-polityczny, by się inaczej kształtował. Żeby nie być za długo mówiącym, to...
Bóg jest Twórcą, tak. Bóg daje nam swojego Syna, ale ten Syn przychodzi właśnie przez Maryję.
No właśnie, ale ja myślę też o tym życiu naszym, które mamy. To moje życie konkretne, duchowe, ale także przecież zaklęśniałem, w pewnym momencie powiedziałem, jestem dzieckiem wyproszonym, więc to odniesienie takie do Boga konkretne i teraz to przeżywanie, że Bóg jest twórcą, no na co dzień, w jakimś sensie on jest podarowanym, jest darem, na który odpowiadam miłością w różnej formie. Właśnie w jakimś tam okresie zdecydowałem się wstąpić do pełni, aby się to... Już Pan Bóg mnie poruszył, Matko Boża mnie przyciągnęła, chyba tak można powiedzieć, i dlatego tu jestem.
Dziękuję, Ojcze. Ojcze Kamilu.
Kontynuując myśl Ojca Profesora, to Boże Jestem, ono w jakiś najpewniejszy sposób dokonało się w Matce Najświętszej, ponieważ ona chyba najpełniej zrozumiała, co to znaczy być w sprawach Bożych. Ja może posłuszę się tekstem, bo jednym chyba z najpiękniejszych, które zostawił nam, interpretując apel jasnogórski, to było przy okazji 6 Światowego Dnia Młodzieży. Wtedy Jan Paweł II, zapraszając młodych, by przyjęli te trzy proste słowa jako program świętości, mówi m.in. Jestem to imię Boga. Tak odpowiedział głos z krzaka gorejącego Mojżeszowi, gdy ten pytał Boga o imię Jestem, który jestem. Z tym imieniem posłał Jahwe Mojżesza do Izraela zniewolonego w Egipcie i do Faraona Ciemiężyciela. Jestem posyła mnie do was. W tym imieniu wyprowadził Bóg swój lud wybrany z niewoli, aby zawrzeć z nim przymierze. Jam jest Pan, Twój Bóg, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Jestem. To imię jest fundamentem starego przymierza. Stanowi również fundament przymierza nowego. Jezus Chrystus mówi do Żydów, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Zanim Abraham stał się, ja jestem. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Pośrodku naszego czuwania stanął krzyż. Wnieśliście ten krzyż i ustawili w środku. W tym krzyżu objawiło się do końca boskie jestem, nowego i wiecznego przymierza. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby człowiek nic nie zginął, ale miał życie wieczne. Krzyż, zapis tej niepojętej miłości. Krzyż, znak objawiający się, że Bóg jest miłością. To boskie jestem w jakiś najpełniejszy sposób wyraziło się także w powołaniu Maryi, która w chwili zwiastowania powiedziała tak, ale to tak ono dopełnia się właśnie tam, gdy najpełniej objawia się Boże Jestem na krzyżu śmierci Syna Bożego. To ona tam właśnie jest obecna. Jeśli pielgrzym przychodzi na Jasną Górę, zwłaszcza w tym roku, musi mieć świadomość, że od 625 lat ta, która najpełniej przeżywa Boże Jestem, pomaga również nam na drogach odkrywania naszego powołania, wchodzi coraz bardziej w Boże sprawy. I dlatego potrzeba, abyśmy w niej zobaczyli wzór naszego powołania, z nią potrafili odkryć to boskie Jestem także w nas, które się dokonuje nieustannie przez tajemnicę krzyża i zmartwychwstania Chrystusa.
Pielgrzymi wciąż napływają do jasnogórskiego sanktuarium. Praktycznie nie ma chwili, kiedy by nie było przed Matką Bożą osób, które pragną właśnie z nią być i przez pryzmat jasnogórskiego sanktuarium przypatrywa się powołaniu własnemu i własnemu życiu.
Właśnie kontynuując tą myśl o tym jestem, ona usłyszała, że jest pełna łaski. Od początku jest święta i teraz ja się przed nią odkrywam, czy przeżywam jakość tego mojego jestem. Właśnie czy jestem też, jak tradycyjnie mówimy, w stanie łaski, czy jestem otwarty na Boże działanie. To jest chyba coś bardzo ważnego, mówimy o tym.
Stąd też ta charakterystyczna rzecz w sanktuarium jasnogórskim, jak i w każdym sanktuarium, konfesjonały.
No właśnie, sakrament pojednania, żeby wracać do tego daru, jakim jest stan łaski. To jest największe nasze zadanie i chyba jednym z tych wkładów naszych, ktoś tak ładnie powiedział bardzo subtelnie, że chyba rozmówca nawet Jana Pawła II, że sanktuaria są klinikami Matki Bożej, że ona tam leczy, ona stale doprowadza człowieka do pojednania z Chrystusem i to jest bardzo istotne i bardzo ważne w naszym posługiwaniu i przeżywaniu tego miejsca, które stale nas jakoś dopinguje i nas jakoś wzywa do tego, żeby to nasze jestem w kierunku świętości się kształtowało, tak jak Jan Paweł II nas nawoływał.
A gdzie jak gdzie, ale chyba na Jasnej Górze i przed cudownym obrazem Matki Bożej tę świętość można zobaczyć, ale również i jej można doświadczyć poprzez właśnie tych, którzy tam przebywają. Rozmodlone postaci, poprzez spracowane ręce, poprzez właśnie te wszystkie intencje i trudne codzienne sprawy, które są przed jasnogórski obraz zanoszone. Ojcowie temu towarzyszycie, ojcowie to widzicie, a to jest właśnie to jestem. I ta świętość, która się przez te rzeczy wykuwa, czy opiłowywuje, jak tutaj się
obrabia,
obrabia.
Jan Paweł II w swojej modlitwie do Matki Bożej Jasnogórskiej a zapis tej modlitwy jest dosyć obszerny. Tu ojciec profesor przygotował jeszcze za życia Ojca Świętego jego wypowiedzi, to dwa duże tomy, ale wśród nich uczył nas takiej zasadniczej postawy, abyśmy przychodzili i z bliska wpatrywali się w oblicze naszej Matki. Dlaczego właśnie taka postawa? Ponieważ ikona, najprościej mówiąc, jest okno. Okno, przez które Bóg patrzy na świat, bo przez nią Bóg spojrzał na ludzki świat. Ale przez to okno także może człowiek popatrzeć w wieczność, czyli odkryć, czym naprawdę jest nadzieja mojego chrześcijańskiego powołania. Wpatrywanie się w Maryję, która jest wzorem powołania, to jest tak naprawdę ciągłe poszukiwanie wieczności.
Chcielibyśmy powiedzieć, że na tym, w tym punkcie chcielibyśmy podkreślić, że to jest jej obecność i nasz wkład w tą rzeczywistość polską. Myślę o wymiarze moralnym.
I tutaj już się zaczął ten wymiar narodowy.
No właśnie, bo od tego, jak nie, Polska jej jakość nie zależy od nie wiadomo czego. Oczywiście możemy w wymiarach tam ekonomicznych, gospodarczych, militarnych ją oceniać, ale od strony tej najgłębszej, od jakości człowieka. Kim jest człowiek, poszczególny człowiek. I to wychowywanie nas przez sanktuarium do pełni człowieczeństwa. Ona jest tą, która jest w stanie łaski. To jest ten naśladowanie najpełniejsze. Właśnie ona wierzy, ona miłuje, powiedzmy, spieszy do Elżbiety, ale ona tam śpiewa też hymn, Magnifica, ze wielkie rzeczy.
Wielbi dusza moja Pana.
Tak, i tam jest ten moment, dziękuję Panu Bogu, że wielkie rzeczy jej czynił. Dla niej i całego narodu. I myślę, i też w tym momencie tego świętowania, do którego się przymierzamy, Królowej Polski jest też okazją do przypomnienia sobie pewnych wielkich rzeczy, które miały miejsce w tym okresie. Nawet ja myślę o tym, może konkretnym fakcie, nie będziemy całej historii tutaj serwować, tak powiedziałbym, słuchaczom i tym, którzy uczestniczą z nami, ale to wydarzenie sprzed 25 lat, które trzeba przypomnieć, bo ono jest aktualne w tej sytuacji.
W kontekście zmagania się konstytucyjnego, ochrony życia. Dokładnie w tym roku przypada 25. rocznica złożenia daru kobiet polskich Matce Najświętszej. One na przestrzeni wieków, na różny sposób zaznaczały swoją obecność. Pamiętamy, że po odzyskaniu niepodległości kobiety polskie ofiarowały Matce Bożej berło i jabłko. Złote berło i jabłko jako znak jej królewskiej godności panowania w tym narodzie. To jest ponad 6 wieków, 625 lat jednego panowania. Nieprzerwanie jest z tym narodem. Zbliżający się jubileusz 600-lecia sprawił, że w tej pracy duszpasterskiej różne stany przychodziły na Jasną Górę. Między innymi w 1980 roku bardzo licznie przybyły na Jasną Górę we wrześniu w pielgrzymce kobiet przedstawiciele kobiet polskich. I one wtedy złożyły ślub, że na jubileusz 600-lecia ofiarują Matce Najświętszej szczególny dar, który będzie znakiem tak naprawdę wewnętrznej przemiany narodu. Zdecydowano o kielichu życia, który nazwano kielichem życia i przemiany. Kielich życia, który miał przede wszystkim symbolizować to wewnętrzne, moralne odrodzenie się społeczeństwa w imię jasnogórskiej Matki Kościoła. Pamiętamy, że ten czas to było także wielkie zmaganie o życie człowieka. Dzisiaj, po 25 latach, kiedy odkrywamy ten dar, on nabiera jakiegoś przedziwnego znaczenia, bo wtedy ogromna mobilizacja, przede wszystkim praca, aby w świadomości społeczeństwa polskiego budził się coraz większy szacunek wobec poczętego życia, zaowocował tym, że dzisiaj mamy, niektórzy mówią, ten wyż demograficzny. To jest owoc pracy duszpasterskiej i tego, że uratowano wiele istnień ludzkich. Ten kielich życia...
Wyż demograficzny na pewnym poziomie.
Tak. Patrzymy po maturzystach, po gimnazjalistach. Wtedy było 25 lat, wielka praca, która przyniosła nadzieję, która uratowała wiele istnień ludzkich. Po 25 latach, no, kiedy przyglądamy się, co stało się z tym zapałem, to widzimy smutną rzeczywistość. Jesteśmy w czołówce wymierających narodów Europy i świata. W takim razie, jak realizujemy dar, który został złożony, dar, który także rodzi zobowiązanie.
Ojcze, zanim przejdziemy do tego wymiaru moralnego, tego gestu, który 25 lat temu, ćwierć wieku temu został dokonany na Jasnej Górze, przypomnijmy może symbolikę tego kielicha, ponieważ widzowie mogli przed chwilą na monitorach zobaczyć, słuchacze nie za bardzo. Co jest charakterystyczne w tym właśnie darze kobiet, matek polskich?
Tak zwany nodus. Może będziemy na zmianę prezentować te postacie.
Zaczniemy od chronologicznie od pierwszej. Święta Jadwiga Śląska, matka ludu polskiego. Kim była Święta Jadwiga Śląska. Pamiętamy, że żyła w XIII wieku, była żoną i matką obrońców wiary. Jako matka śląskiego ludu jednoczyła dwa narody. Jest patronką wielu znoszonych świąt. Ona była matką sześciorga dzieci. Przybyła jako 12-letnia dziewczynka z Niemiec. Praktycznie z obcego narodu nie znała języka, ale od samego początku pokochała ten lud. Została, z reguły jest tak, że kobiety, które przychodzą, tak układają swoją politykę, żeby ona była z korzyścią dla narodu, z którego przychodzą. Ta natomiast od razu pokochała ten lud, była matką śląskiego ludu, straciła wszystkie dzieci, ocalała tylko jedna jej córka, chyba najbardziej znamy Henryka, który zginął w bitwie pod Legnicą z Tatarami w obronie tożsamości chrześcijańskiej Europy. Jedna córka Gertruda tylko ocalała, zresztą na jej rękach umierała potem w klasztorze Cysterek w Trzebnicy. I ona ukazuje nam wzór przede wszystkim macierzyństwa i ofiarnej troski o rodzinę, o człowieka. Dostrzegła biednych, potrzebujących, tak ją widzimy na obrazach. Kobieta, która ukazała geniusz kobiety na ówczesne czasy i pewien styl życia, który wtedy wyznaczał drogę realizacji powołania do świętości.
Idąc po tej linii królewskiej, że tak się wyrażę, to chcemy zauważyć, wtedy błogosławiona Jadwiga, którą potwierdził beatyfikację Jan Paweł II, kanonizacji dokonał. Ona też ma ten wkład swój bardzo ważny w dzieje narodu. W różnej strony możemy interpretować, pokazywać jej wielkość, ale między innymi ta zmiana kierunku serca. Dla dobra narodu trzeba zrezygnować z tej pierwszej miłości i decyduje się na małżeństwo z Jagiełłą. Ale potem przychodzi następny etap jakiejś dojrzałości, chociażby troszkę intelektualny poziom naszego społeczeństwa, poparcie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu z czasem Jagiellońskiego, to jest jej wkład. Święty powie, że ona była kobietą myślącą w czasie kanonizacji, że ona kierowała się prawdą, wrażliwa też na pomoc innych ludzi. I to jest coś tak bardzo w trzech rzutach przywołujemy tą postać, żeby kobiety, a przy tym ja też, no była matką, dziecko.
Zmarła, ratując życie swojej córki.
Swojego dziecka w jakimś sensie, to jest w tym znaczeniu. I tutaj może tą kurwą zostawimy, a teraz postawimy.
Kolejne postacie, kolejne wielkie kobiety w historii naszego narodu.
Błogosławiona Teresa Leduchowska, wielka rodzina leduchowskich czcicieli Matki Bożej Jasnogórskiej, Królowej Polski. Ta początkowo prowadziła życie bardzo wytwornej damy, ale potem zrodziło się w niej powołanie. Ona dostrzegła straszną biedę ludów Afryki. Wszyscy byli zdziwieni odkryciem tego powołania, ponieważ ona, jak wiemy, całkowicie już potem poświęciła się dziełu misji. Paweł VI nazwał ją Matką Czarnego Lądu, tak pięknie o niej się wyraził. Ta pokazuje nam znowu, w jaki sposób można realizować duchowe macierzyństwo. Choć sama, jak wiemy, poświęciła przepraszam, swoje życie Panu Bogu, to jednak ta ofiara, którą złożyła Bogu, zaowocowała wielką troską o człowieka, o jego godność, zwłaszcza na Czarnym Lądzie. To jest XIX wiek, pamiętamy. W ogóle jest to pewien heroizm, ponieważ w tym czasie no kobiety nie podejmowały się jeszcze takich dzieł misyjnych. Ona jakby wyprzedza epokę, wyprzedza zaangażowanie misyjne Kościoła, zwłaszcza kobiet, i udaje się do Afryki. Matka Czarnego Lądu. Ta, która dostrzega biedę człowieka, ale także na różne sposoby, mając zresztą możliwości takie, jakie wtedy miała, przede wszystkim pochodziła z zamożnego rodu, postanowiła wszystko poświęcić, aby uratować godność człowieka.
To była błogosławiona Teresa Leduchowska. I kolejna postać.
Kolejna postać, pielęgniarka z Łodzi.
Stanisława Leszczyńska.
No właśnie, niebłogosławiona. Proces beatyfikacyjny jej się rozpoczął. Ci, którzy się interesują spoza Polski, się dziwią, że to nie jest ta matka i kobieta, nie jest jeszcze beatyfikowana, wyniesiona na ołtarze. Więźniarka Oświęcimia. Obowiązała zasada, że dziecko, które się rodzi, trzeba od razu zniszczyć, pozbawić życia. Ona nie poddała się temu rygorowi. Uratowała podobno około 3000 osób. Przywróciła im, jakoś ocaliła życie. Nie wszystkie przeżyły te dzieci ten okres, ale ta odwaga jej, nawet SS-mani się jakoś z nią liczyli, mieli to poczucie, musiała mieć wielką, była bardzo przekonana, że życie jest darem Bożym. I stąd jej ta głęboka przejść do życia. Synowie, syn przynajmniej, który napisał książkę, nie właśnie wspomina jako matkę, która uczyła ich modlitwy, wychowała, uczyła do miłości, ich kształtowała i pełna uznania. Mamy nadzieję, że uda się doprowadzić ten proces beatyfikacyjny jak najszybciej.
Trzy wielkie postaci i wydarzenie sprzed ćwierć wieku. Kobiety, które można powiedzieć, no, wytyczyły drogi, którymi należy iść w kierunku tego, co nazywamy wartością, godnością życia.
Może zacytujemy tej telegram
Ojca Świętego, on jest bardzo ważny.
Kierowany na adres prymasa, to jest stan wojenny, w Święto Królowej Polski, stoją przed obliczem Pani Jasnogórskiej kobiety, prezentujące wszystkie wspólnoty parafialne w umiłowanej Ojczyźnie, aby złożyć niepokalanej Matce Kościoła Chrystusowego swój ofiarny dar wotum, zwany kielichem życia i przemiany narodu, oraz rozpocząć krucjatę modlitw w obronie życia. Trwając na wspólnej modlitwie, w tym Narodowym Wieczerniku Zawierzenia i Nadziei, polecam Matce Boga i Człowieka, wszystkie polskie kobiety, aby wpatrując się w jej boskie macierzyństwo, umiały właściwie odczytywać swoje wielkie posłannictwo wobec narodu i by swoje realizować jej w miłości, która jest zdolna uszanować każde poczęte życie i strzec jego wszechstronnego rozwoju, aż się odrodzi w nim nowy człowiek w Chrystusie, zawierzając na nowo was i wasze powołanie, Bogorodzicy Dziewicy, która od 6 stuleci czuwa z Jasnej Góry nad swoim dziedzictwem, serca błogosławiem mocą Ojca, Syna i Ducha Świętego, podpisał Jan Paweł II.
Posłannictwo kobiety wobec narodu. To były słowa Jana Pawła II, które ojciec profesor nam przypomniał. Kobieta odgrywa istotną rolę w narodzie, w społeczeństwie, w państwie.
No, ta rola się też jest wielowymiarowa, ale myślimy głównie, że ona uczy dziecko miłości, ona uczy, wychowuje do ten wymiar moralny, o którym wspomnieli, duchowo go kształtuje cały czas. Tak się złożyło, że akurat tydzień temu brałem udział, chrzciłem takiego malucha 3-miesięcznego ponad, niewiele więcej, potem przekazywany, to dziecko zaczęło, im więcej osób przekazywało tego bohatera małego, Maciusia, to widać było, że ono żyje, zaczyna gaworzyć, uśmiechać się. Ta potrzeba tej miłości, która jakoś jest bardzo życzliwa, ona w tym się wyraża. I teraz, no właśnie, to jest cały problem matka, kobieta i nasz naród. Na ile nasze matki są odpowiedzialne, mają to poczucie myślenia kategoriami dobra narodu. Nie wątpię, że większość zdecydowana tak, ale tu jest problem też związany z macierzyństwem, które wymaga jednak ofiary, wymaga wyrzeczeń, poświęcenia. Tutaj będziemy bardzo dotykać tej sprawy cywilizacji śmierci, cywilizacji życia. Jeśli ktoś nastawiony jest na szukanie jego przyjemności, wygody i tak dalej, no to nie będzie umiał inwestować w to, żeby to dziecko jego się rozwinęło, żeby rodzina miała odpowiedni kształt, także liczebny, bo też to się liczy w wymiarze naszym społecznym, narodowym.
Zanim będziemy dalej rozmawiać, chciałem przypomnieć naszym widzom i słuchaczom numery telefonów do naszego toruńskiego studia. 056 to jest oczywiście numer kierunkowy, następnie 657 0011 i 657 0012 dla widzów i słuchaczy z Polski, dla widzów i słuchaczy z zagranicy 657 0013 i 657 0014. Dzisiaj z gośćmi naszymi, a są nimi ojciec profesor dr habilitowany Zachariasz Jabłoński i ojciec Kamil Szustak, rozmawiać chcemy i wraz z Maryją przypatrywać się chcemy powołaniu naszemu w wymiarze ewangelicznym i narodowym. To jest temat naszego dzisiejszego spotkania dla tych z Państwa, którzy chcą się podzielić swoją refleksją i ubogacić nasze dzisiejsze radiowo-telewizyjne spotkanie. Są przeznaczone te numery telefonów, które przed chwileczką wymieniłem. I zapraszamy do refleksji i świadectwa, swojego świadectwa właśnie dotyczącego tego, jak Maryja, jak Jasna Góra przyczyniła się do tego, że można było się przypatrzeć własnemu powołaniu, własnemu życiu w wymiarze zarówno tym bardzo osobistym, ale i ewangelicznym, czy też narodowym. Zapraszamy, zachęcamy, a my kontynuujemy nasze spotkanie dzisiejsze. Ojcze profesorze.
Oczywiście my tutaj jesteśmy w tej chwili skupieni przy tym bardzo ważnym wydarzeniu przez 25 lat, ale niedługo na pewno pojawi się plansza, gdzie zobaczymy drugie wielkie wydarzenie, one się jakoś nawzajem nie przenikają, uzupełniają. To jest złoty jubileusz peregrynacji. Niektórzy mówią, że nie wszyscy rozumieją nawiedzenia Polski przez wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej. Ja pozwolę sobie widzom zwrócić uwagę, że tam mamy bardzo dwie ważne postacie. Ksiądz prymas bliżej, a po drugiej stronie uśmiechnięty kardynał Wojtyła, Jan Paweł II. to jest zdjęcie dokumentalne, kiedy obraz w pewnym momencie milenijnych obchodów został zaresztowany i uwięziony. Więc tym dłużej w 1972 roku, zresztą na ten temat telewizja prezentowała pewne materiały bardzo interesujące. I ksiądz Wójcik, infuat, wtedy jeszcze wikariusz, jakiś sposób specjalny, powiedziałbym delikatnie mówiąc, wykradł ten obraz. I właśnie to był taki moment, że bo nie wiadomo było, jak władze zareagują w 1972 roku, bo Gierek się nie zgodził na wypuszczenie obrazu na trasę, przewrócenie go. I dlatego kardynałowie niosą, że będą się jakoś liczyć z jego osobami. Ale właśnie ta nasza, myślimy też o tej sytuacji, ona nie tylko jest tą, która jest u nas, ale jak powiedzieliśmy w tym takim hasłowym tam temacie, który jest zapowiedziany, proszę, teraz mamy przybliżone postacie, na pewno młode pokolenie ma okazję zobaczyć twarze jeszcze uśmiechniętego Ojca Świętego.
No i wtedy decyzja, Karol, idziemy.
No właśnie, Karol, idziemy i tak to się stało, że Matka Boża wyruszyła na trasie, że na tym szlaku ona pozwala, pomaga odkrywać to powołanie nasze chrześcijańskie w tym najpełniejszym znaczeniu. Nie jesteśmy w stanie całości tego wydarzenia jakoś tutaj przedstawić, bo to by byłoby rzeczywiście sympozjum całe i zresztą takie będzie, ale myślę o tej rzeczywistości osobistych spotkań i przeżyć. Że Matka Boża, ona wpływa na to, że wiele ludzi odzyskuje wiarę. Wielu się nawraca, nawet znam takich teologów, mariologów, którzy mieli pewne zastrzeżenia odnośnie całej peregrynacji, a potem siedli w konfesjonale, to zmienili zdanie o tym, że ta obecność jest bardzo korzystna dla społeczności naszej parafialnej i narodowej.
Ojciec kardynał Prymas Tysiąclecia wpisał peregrynację w przygotowanie do Sacrum Polonii Millennium, do Świętego Millennium. Po ślubach jasnogórskich cała geneza, gdy Matka Boża była wyniesiona na plac w uroczystej procesji, także pod nieobecność prymasa, biskupi nieśli obraz i gdy byli dzisiaj na wysokości mniej więcej pomnika Jana Pawła II, ujrzeli ten ogromny tłum pod Jasną Górą i to wołanie: Matko, przyjdź do nas. Wtedy świątobliwy generał ojciec Alojzy Wrzalek poprosił, żeby biskupi ukazali jeszcze bardziej Matkę Bożą tym, którzy przyszli na to spotkanie. I to wołanie, które rozległo się, oni pobłogosławili ludzi świętym wizerunkiem, zainspirowało do poszukiwania, jak odpowiedzieć na prośbę tych ludzi. Jak odpowiedzieć na prośbę tych ludzi? Ksiądz prymas doskonale odczytał to wołanie: Matko, przyjdź do nas. Dlatego podjął decyzję, zresztą na Jasnej Górze w kwietniu obchodzimy rocznicę, przed połową kwietnia, episkopat podjął decyzję nawiedzenia wszystkich diecezji polskich. Przez Matkę Najświętszą przygotowano dwie kopie, jedną dla papieża Piusa XII, którą ofiarowano, a drugą, która wyruszy na szlak nawiedzenia, która nieprzerwanie, jak wiemy, od 50 lat chodzi po polskich drogach. I tak się rozpoczęła praca, realizacja jasnogórskich ślubów narodu i przygotowanie do polskiego milenium.
Czyli ta peregrynacja, drodzy ojcowie, była jakby odpowiedzią, ona wyszła z ludu.
Zapotrzebowanie, żeby Matka Boża, ta bez, jak mówi ksiądz Twardowski, bez biżuterii, pątniczka, żeby w polskich ziemiach wędrowała. Ale to bym jeszcze zwrócił uwagę na taki moment, że to wędrowanie rozpoczynało się w pewnym takim napięciu, bo episkop nie był tak jednoznaczny za tym, takiego zdania nie miał, żeby koniecznie, że niektórzy mówią, co ten obrazek robi. Da. Nawet niektórzy z teologów, wiesz, nie będę wymieniał nazwisk znanych, się przyznają, że w środowisku, powiedzmy, ogólnie krakowskim, tak się podśmiechywano, co to tam ponoszenie obrazku może dać. No się okazało, że ta intuicja religijna prymasa, sługi Bożego, ona była bardzo dojrzała i stąd prymas, odchodząc z tej ziemi, właśnie prosił, niech ta peregrynacja, niech ona dalej nawiedza naszą ojczyznę. I stąd w 1985 roku rozpoczęło się drugie nawiedzenie. Mamy tak, jak gdyby zupełnie inne sytuacje. Pierwszy to jest czas zniewolenia, a drugi czas wolności. Pierwszy to zniewolenie, ta Matka Boża jednoczyła nawet ludzi w tym płaszczyźnie takim ludzkim, że się musieli dogadać, żeby dekoracje przygotować, a w tym czasie partia była tema, która wyznaczała programy, co środowisko ma robić i tak dalej. I to było przełamanie.
Przy marsze.
Oczywiście czyny społeczne tak zwane i tak dalej. Więc.
A tu okazało się, że właśnie czyn społeczny był całkiem zgoła inny, innej treści i służył innemu celowi. To był naturalny odruch serc osób, które chciały przyjąć Matkę Bożą. aby była w ich parafiach, niemalże w ich domach przez to. Były to uroczystości też poprzedzone często określonymi misjami, rekolekcjami, gdzie właśnie...
Wiele rekolekcji prowadzili ojcowie redaktoryści, prowadzą dalej. Tak.
Zawsze przedperegrynacyjne, czyli to się nie bierze obecność Matki Bożej, takiego tak zacnego gościa w domu, w parafii, ona się nie bierze znikąd, to jest długotrwałe, długofalowe przygotowywanie się do przyjścia właśnie Matki Bożej Jasnogórskiej.
Potem się przedłuża, powiedzmy, po rodzinach peregrynuje obraz, wizerunek takich mniejszych rozmiarów.
Nawiedzenia jest właśnie spotkanie z Matką Najświętszą.
Czyli tak jak Matka Maryja wybrała się do Elżbiety, tak też wybiera się, można powiedzieć, do każdego domu, by polskie rodziny mogły właśnie w tym wymiarze trwać na modlitwie i śpiewać, wołać wielbi duszo moja Pana.
I łączyć się nieraz uprzedzenia różne, animozje sąsiedzkie przy tej okazji zostały jakoś uporządkowane, pojednanie.
Jest to wymiar integracyjny.
Oczywiście jednocząca rola Matki Bożej. To jest cały problem formacji teologicznej przy okazji, bo przecież każdej tej peregrynacji towarzyszy jakieś hasło w poszczególnych diecezjach. Diecezja radomska się modli.
Matko, bądź matką naszych rodzin.
Właśnie kiedy mówimy o kielichu życia, to jest akurat ten temat bardzo aktualny. Kielce będą się modliły prościej jeszcze. Maria do Jezusa nas prowadzi. Tak, to prościej, żeby tutaj przeżyć i te duchowieństwo otrzymuje pewne materiały, sympozja całe są, jakieś, żeby to przygotowanie było bardzo ważne. Ja bym dodał taką uwagę, bo niektórzy teolodzy wypróbowali jakoś specyficznie interpretować, powiedzieć, że to jest ta ludowość taka bardzo niskiego poziomu, ale był czas, kiedy nie było obrazu, tylko pielęgnowały ramy i pielęgnowała świeca i ewangeliarz jeszcze w niektórych diecezjach. I ludzie przeżywali obecność przez te znaki, że ona przychodzi, że ona jest. To były całe fabuły takich zdarzeń z władzami i tak dalej. Ale to jest...
No właśnie, bo my dzisiaj żyjemy w czasach praktycznie, gdzie wszystko można, co jest dobre i złe praktycznie. Więcej można czynić złego
w świecie, w którym zaciera się różnicę między dobrem a złem.
Tak, i więcej można czynić złego niż dobrego. Okazuje się, że były czasy, kiedy dobra w ogóle nie można było czynić. Matka Boża nie mogła peregrynować, nie mogła integrować, chociażby tak jak ksiądz profesor tutaj zauważył, a jednak była. Była w symbolach. To była taka, to jest można powiedzieć taka tajemnica i karta bolesna w historii naszej ojczyzny i w historii właśnie jasnogórskiego obrazu i sanktuarium.
Myślę, że o wiele boleśniejsza jest sytuacja, którą aktualnie przeżywamy. No nie tyle zagrożeniem jest komunizm czy ateizm. Największym zagrożeniem jest to, że przestaje się mówić o Panu Bogu. To jest największe zagrożenie dla nas i dlatego obecność Maryi na drogach tego narodu jest ciągłym podprowadzaniem. Cokolwiek wam powie, to czynić. Jeśli mamy odkrywać powołanie, to w jaki sposób? Słuchać Bożego Słowa. A ona jest tą, która słuchała, zachowywała w swoim sercu i rozważała. Taki obraz namalował nam ewangelista Łukasz. To niesie ze sobą jasnogórska ikona, która podpowiada nam Maryja w jasnogórskiej ikonie, w jaki sposób rozpoznać to swoje powołanie. Cokolwiek wam powie, to czyńcie.
Przypomnijmy numery telefonów do naszego trójskiego studia 657-0011 i 657-0012. Numer kierunkowy dla słuchaczy i dla widzów z Polski 056, dla widzów z zagranicy w Europie 004856 i 657-0011 i 657-0014. Z niecierpliwością oczekujemy na Państwa telefony, na Państwa świadectwa o tym, jaką rolę odgrywa właśnie sanktuarium jasnogórskie w Waszym życiu i obraz Matki Bożej Jasnogórskiej w Waszych własnych historiach i nie tylko. Zapraszamy do telefonowania. A my, kontynuując naszą rozmowę z ojcem profesorem doktorem habilitowanym Zachariaszem Jabłońskim i ojcem Kamilem Szustakiem, wracamy do roli ikony Matki Bożej Jasnogórskiej w historii naszego narodu i w historii osobistych pątników, którzy właśnie przybywają, ponieważ to sanktuarium ma to do siebie, że tutaj ruch jest niemalże dwustronny. Pątnicy przybywają do sanktuarium, do Matki Bożej, a jak już ojcowie zauważyliście, Maryja niemalże wychodzi i również pielgrzymuje do tych, którzy do niej przychodzą.
Tak bym chciał w tym kontekście zauważyć też, że to nawiedzanie odbywa się w zwłaszcza nie religijnej, ale nieraz powoduje często skutki jakieś społeczne, bardzo konkretne. Myślę o powstaniu chociażby KSM-u w niektórych parafiach, ożywienie ruchu różańcowego, ale i bardziej jeszcze społeczne działanie, myślę o Przemyślu, gdzie powstał specjalny fundusz przy okazji peregrynacji dla bezrobotnych. W Jarosławiu zbudowano specjalny dom dla bezdomnych. Specjalny dom też został jako pewien ośrodek kultury przewidziany w Zamościu i dopiero jest w realizacji. To są te konkrety takie.
No i jeszcze też Jasna Góra jest niemalże centrum ochrony życia.
No właśnie, no, co modlimy się każdego dnia w tej intencji. Bardzo mamy tą modlitwę, jakoś nasycamy ją szczególnie tą intencją, tą mszę świętą o godzinie 15:30.
Centralny Ośrodek Krzewienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego to jest owoc, bo dzisiaj przy okazji, gdy przygotowujemy się na uroczystość Królowej Polski i przypominamy wydarzenie sprzed 25 lat złożenia szczególnego daru Kielicha Życia i Przemiany, no chcemy postawić sobie pytanie, czym napełniamy ten Kielich Życia, jakimi treściami? Przecież wtedy zrodziło się zobowiązanie, krucjata, w obronie życia nienarodzonych. Centrum Krzewienia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, która znajduje się aktualnie na Jasnej Górze, ona bierze swój początek także z naszego klasztoru paulińskiego z ulicy Długiej. Myślę, że to temu trzeba nawet poświęcić specjalny czas i uwagę, ponieważ my wiemy, ile dobra przyniosła właśnie ta modlitwa w obronie dzieci nienarodzonych. To jest jedno.
Ale ojcze Kamilu, za chwileczkę powrócimy, gdyż mamy telefon, odbierzmy. Halo, halo, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Wiktor z Koła. No więc ojciec tu wspomniał o rugowaniu Boga z życia naszego, więc ja tak powiem, że odbywa się to obecnie w sposób bardzo jakiś taki podstępny, bardzo
tak, panie Wiktorze, jeżeli pan przysłuchuje się lub przypatruje
tak,
się naszemu dzisiejszemu programowi i spotkaniu właśnie,
tak, w kontekście maryjności chciałem
Bożej.
Chciałem właśnie powiedzieć, że odbywa się to w taki sposób, że ruguje się maryjność poprzez te wszystkie sekty posługujące się Biblią w celu bałamucenia ludzi, w celu odciągania ludzi od wiary katolickiej, bo się mówi w taki sposób, no co wyście sobie narobili, co wyście z Marii zrobili i tak dalej. Pokaż mi, bo ja u siebie w domu to mam, bo jestem ostatnim katolikiem.
Panie Wiktorze, dziękując panu za ten telefon, to już ojcowie powiedzieli i to jest to, co bardzo często można zauważyć we wszystkich sanktuariach maryjnych na całym świecie i co jest zapisane w Piśmie Świętym. Maryja jest tą osobą, która prowadzi do Chrystusa i prowadzi do Boga. Jest
Getria, czyli przewodniczka.
No i to, co ojciec też mówił, ojcze Kamilu, ikona, to jest obraz, to jest okno. To jest okno, przez które zarówno wchodzi światło Bożej opatrzności, Bożego miłosierdzia, Bożej łaski do naszych serc się wlewa, ale również my wpatrujemy się w Boga i Maria jest właśnie Matka Boża Jasnogórska, tym bardziej dla nas, dla każdego Polaka i całego narodu jest właśnie ikoną Boga samego. Ojcze Zachariaszu,
właśnie moglibyśmy o tej ikonie bardzo dużo mówić, ale ja myślę, że dotknijmy tą królewskość. Może
zanim tej królewskości dotkniemy, jeszcze zakończmy temat ochrony życia poczętego. Bo
myślę, że będziemy wracać do tego zarówno w tej części programu, jak i później, ponieważ praktycznie ten kielich życia i jubileusz, który związany jest z tym darem, on wpisuje się w kontekst wydarzeń, które przeżywamy. Widzimy, jak współczesna mentalność człowieka została zarażona cywilizacją śmierci, przed którą przestrzegał Jan Paweł II. Dlatego przypomnienie tych wydarzeń ma nam ukazać, umotywować do budowania cywilizacji miłości i życia, o którą prosił Jan Paweł II na polskiej ziemi wprost. Wołał w Kaliszu, pamiętamy, 4 czerwca 1997 roku, naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości, ponieważ ta batalia o życie ludzkie, ona co pewien czas przychodzi z jakąś
falami,
z jakąś ogromną siłą, ponieważ to dyktuje świat, w którym żyjemy. Świat, który nie ma motywacji tego boskiego jestem, przeznaczenia, dążenia ku wieczności. I dlatego tak bardzo ważny jest ten temat i przywołanie znaku, który ma być znakiem wewnętrznej przemiany całego narodu.
A teraz już dziękuję ci Kamilu i do tematu, który zasadniczo.
Jeszcze idąc w tym kierunku, po tej samej linii, kiedy powiem małe, to jest to sprawa formacji sumienia. Ksiądz biskup, który mówił o takiej specyficznej, mamy żywność
ekologiczną.
I drugą to jest ta żywność Ja w tej chwili jestem zmęczony.
Nie ekolog, GMO, genetycznie modyfikowana.
No właśnie, genetycznie modyfikowana żywność. I odwołał się, że my ulegamy tej genetycznej modyfikacji Ewangelii, że poddajemy się jakiejś propagandzie, która nam próbuje w sposób specyficzny interpretować ten liberalizm, który jest narzucany, i relatywizm, no prowadzi do, że takie reakcje są społeczeństwa, czy posłów i tak dalej, to się z tego rodzi, to jest chyba...
Tak, a to jest zawsze to, że zmieniamy to pierwsze przykazanie.
No właśnie, w jaki sposób odchodzimy od tego jestem.
Zapominamy o jestem, o byciu przed Bogiem, ale wiem, że jest z nami widz lub słuchacz, zaraz się dowiemy kto. Halo, halo, prosimy.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy zacnego pana Krzysztofa. Czy pan już dojechał?
Ja już tak do...
No
tak,
nie, muszę państwu powiedzieć zarówno naszym gościom, jak i widzom, że nie ma dnia w Radiu Maria, kiedy na stały słuchacz z jakiegokolwiek zakątku Europy do nas zadzwoni. Jest z nami pan Krzysztof z Rzymu teraz, tak?
Bardzo dziękuję ojcu serdecznie za to takie ciepłe, gorące powitanie. Ja też gorąco całą trójkę ojców w kościołach.
Ale tak pokrótce, panie Krzysztofie.
Ojca Zachariasza i Kamila i ojca Waldemara Poza. I od razu chciałem przyjść do takiego, w tym czasie, kiedy słyszałem tą właśnie, tą pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania na początku tego Triduum do Matki Bożej Jasnogórskiej, zwróciłem uwagę, że mam tutaj przed sobą fotografię tego obrazu, który Ojciec Święty miał u siebie w swojej kaplicy w Watykanie. To pewnie wszyscy o tym wiedzą, ale dopiero się teraz dowiedziałem, bo widzę, że tutaj po prawej stronie, na wysokości szyi Matki Najświętszej, jest podpis Jana Pawła
II. Jest podpis, tak.
Ja tego nie wiedziałem.
No więc, panie Krzysztofie, dziękując za telefon, zachęcamy,
zachęcamy
do oglądania, również uczestniczenia poprzez transmisję telewizji Trwam, gdyż on jest ta ikona, ten obraz jest właśnie pokazywany i jest bardzo wyraźnie zaznaczony autograf Jana Pawła II. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że jeszcze niejednokrotnie będziemy mogli rozmawiać, a już oddajemy głos naszym gościom.
Oczywiście tej królewskości nie jesteśmy w stanie całej tej nakreślić tego procesu, jak to się tworzyło. Matka Boża Królową była od chwili, kiedy poczęła Chrystusa. To już jest królową. W IV wieku jest czczona już przez między innymi takiego piewcę kultu Matki Bożej, jakim był święty Efrem. Donoszona jej ziemi, szczególnie z Jasną Górą, została związana, czy jakoś zauważona jako królowa przez naszego Długosza. Historyk, oczywiście myślimy o księdzu biskupie, to bardzo niedobrze widziany i uwielbiany przez dzieci, nie tylko. Ale Jan Długosz mówił, że jak wpatrujesz się w tą postać, tak jakbyś żywą widział, to jest Regina Mund Jednostra, to jest ten bardzo ważny wymiar, że ta królewskość nie jest nastawiona na formację jakąś taką zawężoną, narodową, tylko jest w tej przestrzeni uniwersalnej. Stąd badacze tego kultu stwierdzają, że się w dużym stopniu zadecydowało, że nie doszło do nacjonalizmu, chociaż przed jej obliczem ta narodowość nasza dojrzewa w tych przestrzeniach religijnych, o których tutaj wspomnieliśmy. Bo jednym z istotnych elementów bycia świadomym członkiem to jest miłowanie ojczyzny, która dała mi kulturę, która mi kształtowała w różnej formie, w różny sposób. I zaraz, kiedy tą królewskość ogłosił Jan, król nasz Kazimierz, przypomnijmy, w Lwowie.
1656 rok,
a potem mamy takie ważne wydarzenie korony. To będzie koronacja z diademami Klemensa.
1717
rok. Tworzymy to razem pięknie. Potem mamy koronę w 1910 roku.
Papieża świętego Piusa X.
Ale tam zauważamy, że w koronie jest prowadzony krzyż między innymi Chrystusa. To jest królestwo nie z tej ziemi, to nie w tych kategoriach przestrzeni tylko polityczno-społecznej mamy interpretować, ale królestwo nie z tej ziemi, nie z tego świata. Chrystus nie chce być królem w tym wymiarze. I my też w tym naszym przeżywaniu naszego wymiaru narodowego myślimy kategoriami znacznie szerszymi. One się w tej chwili niektórym nie podobają. Mamy próbę wyrzucenia chrześcijaństwa chociażby z tej naszej rzeczywistości europejskiej i tak dalej. To wszyscy wiemy. I z kolei nas cieszy w tej chwili, że bardzo dużo przybywa zagranicznych naszych braci, a nie zawsze religijnych do końca, się bardzo dziwią. Pytają, co tam młodzież robi tutaj na tej Jasnej Górze. Święci maturzyści przypomnieli, no widzicie, modlą się. I tego nie mogą już do końca zrozumieć, że tam nie za bardzo ta sprawa tak się kształtuje, a młodzież przychodzi i tą postawę swoją religijną w sposób modlitewny wyraża.
I daje przez to świadectwo również. Tak. Kolejny telefon, kolejny widz, słuchacz, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewita.
Teraz i zawsze, kogo witamy.
Kłania się Sławomir z Białej Podlaskiej. Mam do ojców trzy pytania. Jedno pytanie to, czy ojcowie wiedzą odnośnie takiej postawy w parafii żywieckiej, tam biskup Rakoczy zakłada, koła rycerzy niepokalanej. Czy coś o tym ojcowie wiecie? I teraz, czy to jest, biskopat już wyraził na to zgodę, bo to jest bardzo dobra inicjatywa. Dlatego jakby to było dobre, po prostu pozwolenie episkopatu, to byśmy, to bardzo przy każdej parafii, że komu to ma powstać.
Dobrze.
A wiemy przecież,
panie
że...
Panie Sławomirze, to jest jedna kwestia, kolejna sprawa.
Teraz, a wiemy przecież, że jeśli przyjdzie zwycięstwo, tylko przez Maryję.
To wiemy,
dlatego
panie Sławomirze,
to jest jedna sprawa. Właśnie to zwycięstwo nasze, katolików i Polaków.
Jedna kwestia, kolejny problem.
No i to by było wszystko.
To by było trzy. Mówił pan o trzech, jest jeden. Dziękuję bardzo i już tutaj sobie odpowiadają. Koła rycerzy niepokalanej.
Przede wszystkim ksiądz biskup ma prawo podjąć inicjatywy duszpasterskie w swojej parafii. Tym bardziej, że jednym z miejsc kultu Matki Bożej Jasnogórskiej to jest Szczyrk na Górce. Miejsce szczególnej czci Maryi Królowej Polski.
Dodajmy, że to jest jedyne objawienie Królowej Polski.
Tak, ta Matka